A więc jak to mamy w zwyczaju, powstańmy na moment, przeczytamy fragment z Bożego Słowa, z Ewangelii według świętego Mateusza, pierwszy rozdział od wersetu 18. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Nasz dobry Panie, prosimy Cię, byś prowadził nas poprzez czytanie, rozważanie Twojego Słowa. Proszę Panie, żebyśmy tak byli podatni na działanie Twojego Ducha, żebyśmy rozumieli to, co chcesz nam wytłumaczyć, Panie, przekazać, w jaki sposób chcesz nas pouczyć bądź zachęcić. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. Więc zacznę od tego, że jest już grudzień i w Polsce mniej to widać, może bardziej w sklepach, w marketach różnego rodzaju, ale wydaje mi się, że w tej chrześcijańskiej kulturze amerykańskiej to tak o wiele bardziej jest widoczne, że mamy ten Christmas time, tak? Że już się zaczyna, możemy to nazwać adwentem też, ale to już na pewno to już jest ostatnia prosta do świąt Bożego Narodzenia. Za 3 tygodnie będzie Wigilia i to jest ten czas, kiedy warto rozważać to, co zostało w Słowie Bożym napisane, żeby myśleć o tym, co rzeczywiście wydarzyło się wtedy. Nie będziemy tutaj spekulować, czy to było dokładnie 24 grudnia, czy tam padał śnieg, czy były tam choinki. To w ogóle jest drugorzędna sprawa. Ważne jest to, kto się tam wówczas narodził, prawda? I o tym Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i pragnieniem naszych serc jest za te 3 tygodnie naprawdę godnie uczcić to. Tak, żeby ci wszyscy, którzy będą widzieć to, w jaki sposób uczciliśmy, żeby wiedzieli, że nam naprawdę chodzi o Jezusa Chrystusa. Tak? Więc to jest ten czas. U nas w domu też kiedyś wprowadziliśmy taki zwyczaj, żeby piosenki, kolędy, takie melodie o takim bożonarodzeniowym charakterze, żeby właśnie już w grudniu zacząć puszczać, szczególnie jak dzieci były małe, a nie czekać na to, że 24 po kolacji, a potem następnego dnia po południu, no to już po Kevinie to w zasadzie to już nie ma co słuchać tego, prawda? Więc zachęcam tak nas wszystkich, żebyśmy budowali w nas takie przekonanie o tym, że warto, naprawdę warto o tym rozmyślać. Więc nadszedł czas, kiedy spadł śnieg, dzieci wyjmują sanki, pastorzy wyjmują stare notatki z kazaniami sprzed lat, żeby okolicznościowo wygłosić to, co mówili rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Tak? Nie. Wyciągamy stare, ale nie notatki, tylko Biblię. Być może te rozdziały z początku Mateusza i Łukasza są trochę przykurzone, może kartki trochę bardziej sklejone, ale blask od nich bije taki sam jak zawsze i chyba te fragmenty są największym dowodem na to, że nie ma takiego kogoś, kto przeczytał Biblię już tyle razy, żeby już nigdy nie mógł się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć o tym, kim jest nasz Pan na przykład, tak? Albo żeby nie zobaczyć kolejnego kontekstu tej samej historii, zobaczyć jeszcze z innej strony popatrzeć na piękno tego, co czyni Bóg w naszym życiu, prawda? Więc na tym się dzisiaj chcielibyśmy skoncentrować. Przeczytaliśmy o tym, jak to było z tymi narodzinami Jezusa Chrystusa i czym te narodziny zostały poprzedzone. Mamy tutaj to małżeństwo, narzeczeństwo wcześniej Marii z Józefem. No i ten taki niepokojący fakt dla Józefa, że nagle okazało się, że Maria jest w ciąży. Tak, możemy popatrzeć o tym w taki bardzo ludzki sposób. Naprawdę rozumiemy to, że mógł on się czuć dziwnie, niezręcznie, nie wiedział, co zrobić. Czytamy o nim w 19 wersecie, że to był człowiek prawy. Był człowiek prawy, niektórzy to tłumaczą, taki żyjący zgodnie z prawem. Szczególnie w tej kulturze izraelskiej to naprawdę miało duży związek z tym, że on na pewno był takim prostej wiary człowiekiem, który to, co usłyszał, że trzeba czynić, to czynił. Nie oznacza to, że był doskonały i że z każdego przykazania wywiązał się identycznie, skoro był cieśną, niektórzy się zastanawiają, co mówił, kiedy uderzył się młotkiem w palec, był człowiekiem, prawda? Może nie zawsze wołał alleluja po każdym wydarzeniu, prawda? Ale jednak był człowiekiem prawym. Był znany z tego, że był człowiekiem prawym. I ta jego prawość tutaj też jest wystawiona w pewnym sensie też na próbę, ponieważ my już to widzimy, że Bóg dał mu wielkie zadanie do wykonania. Do niego zaczyna też docierać, że tutaj coś to ma wspólnego z Bogiem. Nawet ta jego prawość, nawet to, że wiemy, że to nie był młodzieniaszek, że on już od wielu lat wiele poświęcił na ołtarzu tego, żeby żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. I poddał się takiemu oczekiwaniu Boga. Nie widać tutaj, żeby on był takim człowiekiem, który porzucił Boże przykazania po to, żeby na przykład się wzbogacić, albo po to, żeby spełnić swoje własne marzenia. Nie, taki prosty człowiek, jakich naprawdę tak cenimy, a na pewno bardzo powinniśmy cenić za ich taką prostą, czystą wiarę. I taki człowiek nagle spełnia się marzenie jego życia i on widzi, że wszystko jakby za chwilę legnie w gruzach. I być może nawet myślał coś takiego, czy to warto było tak się męczyć tyle lat. I co mnie to teraz spotyka? To ja tak chciałem. Ja chciałem wszystko tak w porządku. Naprawdę. No, nic nie zrobiłem takiego, żeby spełnić swoje marzenia po swojemu. Oto teraz jest tutaj ta piękna Maria. Miłość mojego życia. I nagle, co ona zrobiła? O co tu chodzi? No ja tak, dociera do mnie, że może to nie jest jej wina, dalej ją kocham, ale czuję się taki trochę oszukany. Może nawet nie tylko przez nią, ale przez Ciebie, Boże, że tak, w co Ty mnie wpakowałeś? Czy nie czujemy się czasem w takich sytuacjach, że w których się spełniają nasze marzenia, a nagle nie wszystko działa i nawet tak myśleć, nie? Że co się dzieje? Co się dzieje? I w 20 wersecie czytamy, że on zaczął rozważać tę możliwość, żeby porzucić tą sytuację godnie, tak żeby nie urazić tej młodej kobiety, żeby też nie robić rozgłosu, bez świadków może, żeby się rozwieść po cichu, żeby nikt tu do nikogo nie miał pretensji. I rozważał, to słowo rozważał w języku greckim mówi o takim bardzo emocjonalnym, takim żarliwym zastanawianiu się nad czymś, z taką pasją. To nie jest tylko takie rozmyślanie o niebieskich migdałach, tylko coś takiego wynikającego z bardzo pobudzonych też emocji. I widać, że on to tak przeżywa i myśli tak, no kim ja tutaj jestem? O co chodzi w tym moim życiu? Może to już koniec moich marzeń, moich planów. Chwilę wcześniej czytamy rodowód Jezusa Chrystusa, ale to jest ten rodowód, który jest oparty o tą linię Józefa, bo w Ewangelii Łukasza jest ta linia Marii, tutaj mamy linię Józefa i równie dobrze gdzieś w rozmyślaniach tego Józefa mógłby gdzieś ten rodowód również być. Ja wcale bym się nie zdziwił, jakby ten rodowód, który tutaj jest przytoczony, nie był cytatem z jego rozmyślań. Najprawdopodobniej nikt tak dobrze jak on nie pamiętał tych wszystkich imion. To była jego chluba. Nic nie miał w życiu. Mógł się szczycić jedynie tym swoim rodowodem. Ciekawe jest to, że tutaj każda ta postać po kolei wprowadzana w tym rodowodzie tam jest nazywana ojcem, ale tam chodzi też o to, że kto kogo zrodził, tak? Kto kogo zrodził, tam jest w oryginale też. I możemy myśleć, że on tak myślał, no pragnąłem mieć syna, a oto tutaj ta miłość mojego życia, ona już jest w ciąży i to nie jest mój syn. A to było moje pragnienie, to było moje pragnienie. Ja chciałem tak jak ci wszyscy w tej całej linii genealogii, chciałbym być tym kolejnym, który zrodzi kolejnego syna i to będzie syn Józefa. I to są te emocje, z którymi tutaj boryka się Józef i wtedy wydarzyło się coś pięknego, o czym czytamy w dalszej części 20 wersetu. Ukazał mu się we śnie anioł Pana. Ukazał mu się we śnie anioł Pana. Wydarzyło się coś zupełnie z innego świata. Ukazał mu się we śnie anioł Pana. Dużo tutaj mam, możemy mieć pytań. Dlaczego we śnie? Kto to jest ten anioł Pana? W Starym Testamencie anioł Pana bardzo często był utożsamiany z samym Bogiem. Była to taka manifestacja Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie bardzo często. Tutaj nie mamy pewności. Jedni bibliści uważają, że mógł to być anioł Pana dokładnie w takim znaczeniu. Niektórzy mówią, że to był po prostu anioł, tylko nie przedstawił się z imienia, tak jak wiemy, że do Marii przyszedł Gabriel. No, dowodu nie ma. Jest napisane o takim, że aniele, tak? Że to był anioł Pana. Mnie osobiście bardziej przekonuje ta interpretacja, że to mógł być właśnie dokładnie taki anioł Pana, niż jedynie jakiś jeden z dyżurnych posłańców. Dlatego, że patrząc na historię Józefa tutaj opisaną na końcu pierwszego rozdziału i później w drugim rozdziale, za chwilę jeszcze tam kilka miejsc zajrzymy, tak widzę pewną taką relację, jaka nawiązuje się pomiędzy Józefem a samym Bogiem. A mianowicie w pewnym sensie, kiedy na szali leży tutaj ta informacja o tym, że on dowie się za chwilę, że to sam Bóg jest ojcem tego dziecka, które jest w łonie matki. Po ludzku mówiąc, moglibyśmy nawet tutaj mieć pewnego rodzaju taki konflikt jakby dwóch ojców, tak? Dwóch takich osobowości. Jedna z nich jest, kimże jest ten Józef? Mógłby tak myśleć, jak Natan mówił do Dawida o tym człowieku, który miał jedną owieczkę, a ten mu miał wiele, ale zabrał mu tą jedną. Mogłoby być, ta rozmowa mogła być iść w tę stronę. Ale sam Bóg tutaj pojawia się, czy to osobiście, czy za pośrednictwem anioła, już nie będziemy tutaj tego udowadniać, ale jest żywo zainteresowany tym, żeby Józef wiedział, że ze strony Boga jest pełen szacunek dla Józefa, jest pełna przyjaźń i nie ma ani cienia próby wykorzystania go, postawienia go w niewłaściwym świetle, że on ma pełne wsparcie, ma gotowość do takiej pełnej jedności z tym, który jest prawdziwym ojcem tego syna i który w pełnym zaufaniu również chce powierzyć wychowanie temu ziemskiemu ojcu. Jestem przekonany, że ta manifestacja Boga w życiu Józefa właśnie z tego wypływa, bo taki jest nasz Bóg, że jemu tak bardzo zależało na tym, żeby ten taki, któż to był ten Józef? Żeby on zrozumiał, że jest ważny. I popatrzcie, jak pięknie go tutaj o tym przekonuje. Mówi o tym, mówi mu: Józefie, synu Dawida. Nie mówi: Józefie, przypomnij mi, skąd ty jesteś może, albo synu Dawida, ty nie jesteś dla mnie jedynie tym takim jakimś jednym z wielu, ale ta genealogia, o której może rozmyślałeś, a może dopiero teraz zaczniesz rozmyślać, ja wiem, że ty należysz do tej pięknej linii. Być może to był ten moment, w którym Józef zaczął myśleć, zaraz moment, rzeczywiście, to ja jest, no tak. A ja myślałem, że jestem już taki do niczego, po prostu już taki do niczego się nie nadaje. Nie, ty jesteś synem Dawida, z tej pięknej linii właśnie. I to właśnie z tej pięknej linii, o której pewnie czytałeś, że ja obiecałem w 2 Samuelowej 7, 12-13, obiecałem, że ja wzbudzę potomka w tej linii. I ta linia dalej trwa i ten potomek, to nie chodziło o tego pierwszego fizycznego potomka. To chodziło o kogoś więcej, którego królestwo będzie trwać na wieki. Potem mówi do niego, nie bój się, nie bój się. Nie czytamy tutaj o tym, że Józef bał się, nie mówi, nie wyraża swojego strachu, ale Bóg to wiedział i mówi, nie bój się. Ja rozumiem, że w całej tej sytuacji jesteś rozdygotany, nie wiesz, co się dzieje, przeraża cię to, wpakowałeś się w coś, widzisz, że tobie chodziło tylko o to, zrobiłeś jeden krok, chciałeś być dobrym mężem, a tu się okazuje, że następny krok to już jest coś więcej. Nie czujecie czasem tak, że Bóg prowadził was w jakąś stronę, zrobiliście jeden krok, wydawało się dobrze, to podejmę się tego. Ale drugi krok już okazywał się, że ojej, to ja myślałem, że to będzie tylko taki mały krok. A to ma być to jeszcze to? No, jesteśmy przerażeni, nawet nie wiemy czym. Może tym, że nigdy się z tego już więcej nie wyplączemy. Albo, że może to w ogóle zniszczy nasz taki spokój, jaki mieliśmy do tej pory. Nawet takie poukładane życie z Bogiem. Więc ten anioł Pana objawia się Józefowi we śnie i mówi to do niego właśnie, że jego żona jest godna tego, żeby być jego żoną. I niech on to dokończy, tę obietnicę, którą zaczął poprzez te zaręczyny, dlatego że ona jest godna tego, bo również ona ma szczególny plan do wykonania w swoim życiu i sam Duch Święty jest sprawcą poczęcia tego dziecka i jest to wypełnienie wspaniałej obietnicy z Księgi Izajasza o tym, że ta dziewica pocznie syna i nadadzą mu imię Emanuel, a temu dziecku dasz na imię Jezus, dlatego że on jest, że on będzie zbawcą dla ludzi, że on zbawi ludzi i będzie z nimi. I że to jest ten plan, którego ty, Józefie, możesz być częścią. I on również tak przy okazji zbawi również i ciebie od twoich grzechów. I on również będzie z tobą. I nikt, tak jak ty, nie będziesz mógł się przekonać o tym, co to znaczy, że Bóg jest z nami. Nikt, tak jak ty i Maria, nie będziecie mogli wiedzieć tego na pewno, że Bóg był z wami przez wiele lat. I dokładnie w taki sam sposób on chce być z tymi, za których pewnego dnia umrze. Tak jak to o tym słyszeliśmy tydzień temu na kazaniu, tak? O tej rozmowie już pod koniec życia Jezusa, kiedy Jezus tak martwił się tym, jak przeżywał to, jak co to się ma wydarzyć, jak pocił się krwią, tak? A uczniowie spali. I ciekawe, jak różny sen może być w życiu człowieka. Tam była ta sytuacja, w której tak naprawdę ważne było, żeby może nie spali, ale popatrzyli, kogo mają. A tutaj prawdopodobnie Bóg czekał na ten moment, kiedy ten wystraszony Józef wreszcie zaśnie. No dobrze, dobrze, Józef, już zasnąłeś? Nie, jeszcze nie, już zasnął. I dlaczego on mu się objawił we śnie? A zastanawialiście się nad tym? Tak, dlaczego we śnie? Dlaczego nie stanął przed nim tak jak ten anioł Pana stawał też tak osobiście? Jedna z możliwych odpowiedzi jest taka, że sen jest tym takim, to co się dzieje w umyśle człowieka. Słowo Boże mówi o tym, że tylko Bóg zna myśli i zamiary serca człowieka. Tam drugie królestwo nie ma tam wstępu. I myślę sobie, że kto wie, czy w całej tej historii nie było dla Boga ważne, żeby zrobić coś w sposób taki bardzo intymny, taki zarezerwowany tylko dla niego i dla Józefa. Że spotkał się z nim w miejscu, w którym mogli obcować bez żadnych świadków. Bo to nie chodzi o to, że jemu się przyśnił Bóg, tylko że sam Bóg we śnie tam stanął przed nim. I kiedy Józef obudził się, postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę. Potem mamy to wszystko, co zostało opisane w Ewangelii Łukasza. I w 2 rozdziale już znajdujemy się w Betlejem. Wiemy, jak oni się tam znaleźli, nie będziemy opisywać, ale jesteśmy już w Betlejem. Prawdopodobnie minęło jakieś pewnie ze 2 lata, patrząc na to, w jaki sposób Herod szukał dzieci, które miały zostać zabite. Prawdopodobnie już długi czas tam byli. Józef wyruszył z Marią w podróż i jestem przekonany, że również to, że on znalazł się tam w Betlejem dlatego, że stamtąd pochodził, to było też celowe działanie Boga, żeby mu pokazać, ty nie jesteś jakimś tam tutaj cieśną z Nazaretu, ty jesteś tam, gdzie Dawid narodził się. Kiedy był w Betlejem, na pewno myślał o tym, o to jest to miejsce, to jest to miejsce. To tutaj się to wszystko wydarzyło, a ja jestem z tego samego rodu. I Maria również z tego rodu była. Więc oni byli w Betlejem i wydawało się, że no w zasadzie już po pierwszych problemach już sytuacja jest opanowana, już nie muszą być tacy obcy, może już poznali parę osób, ale czytamy w 13 wersecie, po tym jak mędrcy, również we śnie ostrzeżeni, uciekli stamtąd, żeby Herod się z nimi nie rozprawił, w 13 wersecie 2 rozdziału czytamy: po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. I tym razem to już była taka wypracowana droga komunikacji Boga z Józefem. Tutaj nie było już dużo dyskusji. To mi się bardzo podoba, jak czytamy, że anioł powiedział: wstań, weź i uciekaj, a Józef po prostu wstał, wziął i uciekł. Nie? Taka, nieczęsto się to zdarza, kiedy słyszymy coś od Boga, żeby tak wszystko dokładnie. No może wstaniemy, no ale może nie weźmiemy, ale może weźmiemy, ale nie uciekniemy od razu. A on to zrobił. I widać tutaj, że Bóg wysłał go w swego rodzaju podróż, w której chciał go poprowadzić i również chciał go czegoś bardzo ważnego nauczyć. On wyruszył tym razem do Egiptu. Tam pojechali do Egiptu i dalej, kiedy myślę o tym Betlejem, Egipcie, to są wszystko te szlaki takie, w które cała Biblia jest pełna tych historii o bardzo ważnych znaczeniach. Kiedy Boży lud, Abraham, kiedy znalazł się w Kanaanie, potem wyruszył do Egiptu, potem wracał i w tym Egipcie tak się tutaj mówi o tym, że takim fragmentem z Biblii, o ile tutaj prorok Izajasz już został wspomniany w 1 rozdziale, to tutaj Ozeasz. Tutaj Ozeasz jest tym prorokiem, do którego się odnosimy, bo później jeszcze mamy kolejny sen w 19 wersecie. Znowu anioł Pana ukazał się we śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi, nakazał mu wrócić i tutaj czytamy o tym, że w 15 wersecie jest to zacytowane proroctwo z Ozeasza, które prawdopodobnie gdzieś może drzemało w pamięci Józefa, że z Egiptu wezwałem mojego syna. Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego akurat o Ozeaszu on myślał. Być może on myślał o Ozeaszu na samym początku tej historii, dlatego że historia Ozeasza to jest również to takie powołanie, żeby poślubić tą żonę, która wydawałaby się zupełnie niegodna. Może to była pierwsza myśl, którą Bóg naprowadził go na proroka Ozeasza, a potem pokazał mu coś jeszcze. Coś jeszcze. I tak naprawdę to Boże prowadzenie tutaj to nie jest oparte jedynie o jakieś ponadnaturalne widzenia bądź takie przekazy obrazowe, ale to wszystko jest ugruntowane przede wszystkim w Bożym Słowie, po drugie w posłuszeństwie Bożemu Słowu, po drugie w takiej bezpośredniej relacji z Bogiem i takiej pewności jego prowadzenia. Ciekawe jest też to, że w jaki sposób Bóg chciał tak uczcić trochę, uszanować tego Józefa, tego biednego. Na przykład, czy ktoś z was miał taki sen, że anioł Pana stanął przed nim i we śnie komunikował o czymś takim? Ja nie miałem. Ja nie miałem i raczej się nawet nie spodziewam. Nie mam takich pragnień. Jak Bóg by tak chciał zrobić, to jest to oczywiście suwerenna wola Boża, ale nie mam nawet powodów, żeby tego, czegoś takiego oczekiwać. Mamy Boże Słowo, mamy tyle możliwości, mamy Ducha Świętego w naszym sercu, prawda? Ale dlaczego ten Józef? Dlaczego to tak było? Mówiliśmy o tej intymności takiej. Ale również w Księdze Liczb. W Księdze Liczb możemy otworzyć tam. W Księdze Liczb w 12 rozdziale, w 6 wersecie czytamy tak. Słuchajcie moich słów. Jeśli jest wśród was prorok Pana, to daje mu się poznać w widzeniu lub przemawiam do niego we śnie. Bóg mówił, że jest, że tak, to on się komunikuje z prorokami. I nie wygląda na to, żeby Józef był tutaj prorokiem, ale Bóg mu powiedział, będę mówić do ciebie tak jak do proroka, tak ważny dla mnie jesteś. Nie jesteś mniej ważny niż prorocy, bo masz wielkie zadanie do wykonania. A w pierwszej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale, kiedy Salomon w Gibeonie nocą rozmawia z Bogiem, to jak to się dzieje? 5 werset, 1 Królewska, 3 rozdział. I właśnie w Gibeonie nocą we śnie ukazał mu się Pan. I w 15 wersecie, gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to tylko sen, ale to we śnie Bóg do niego mówił. I Bóg pokazuje tutaj Józefowi, jak ważny on dla niego jest. Mówi również, będę do ciebie mówił tak, jak mówiłem do Salomona. Bo nie jesteś niczym mniej ważnym. Masz szczególną rolę w tym moim planie. Nikt cię za to nie będzie może na rękach nosić, może nie będziesz miał tych splendorów, ale właśnie naprawdę niezwykle szanuję ciebie i niezwykle chciałbym ci okazać nie tylko moją miłość, ale również tak jakoś podnieść cię, podbudować i pokazać, kim jesteś. Tak jak my często zapominamy, kim jesteśmy w Chrystusie. I myślimy, że jesteśmy tylko takim trybikiem jakiejś maszyny, chrześcijaństwa. Ale jakże często poprzez Słowo Boże na przykład tak dociera do nas, że jesteśmy ukryci w Chrystusie, tak? Nasze miejsce jest w okręgach niebieskich, tak? Jesteśmy, możemy mówić, Abba Ojcze, tak? To jest dokładnie to. Jesteśmy rodem królewskim, kapłanami Boga. To jest właśnie to. To jest to, co tutaj mówił do Józefa Bóg. Albo w pierwszej księdze Mojżeszowej 31, 11, 13 do Jakuba anioł Boga mówi we śnie, ja jestem Bogiem z Betel, wstań, wyjdź i wróć do swojej ziemi. I dokładnie tak się kończy ta historia, że Bóg nakazuje odwrót i Józef wraca z tej pięknej podróży, bo potem z Egiptu wraca, jeszcze raz jest w 22 wersecie, jeszcze raz jest mowa o tym, że we śnie Bóg go tak przynaglił, powiedział, żeby się nie bał, bo żeby przeszedł przez tą Judeę bądź obok i poszedł do Nazaretu. I tam spokojnie żył i przeprowadził go przez taką podróż. Trochę tak jak Frodo wyruszył tam i z powrotem, tak? Jeżeli znacie tę historię. Ale tu się wydarzyło coś o wiele więcej. Ale popatrzmy, jeżeli pamiętacie ten film, kiedy Frodo na końcu, tak widać, że on naprawdę coś przeżył. To jest oczywiście bajka jakaś, ale tutaj ten Józef wrócił do Nazaretu i to był zupełnie inny człowiek. On przeżył coś z Bogiem, wyruszył w podróż, którą wysłał go Bóg, wrócił z tej podróży i naprawdę znał Boga o wiele lepiej, wiedział, kim jest i dokończył tego dzieła wychowywania syna, którego powierzył mu jego niebiański ojciec. I tak niech będzie z każdą podróżą, w którą wysyła nas Bóg, w podróż, która jest związana z Jego powołaniem, z Jego misją na nasze życie, w której mogą być trudne sytuacje, ale w której Bóg będzie nas przekonywał o tym, kim jesteśmy i dlaczego nami chce się posługiwać. Amen. Nasz dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i jeszcze raz prosimy, żebyś mówił do nas przez wszelkie fragmenty Twojego słowa, które przypominają nam o tym cudownym wydarzeniu, jak to Ty narodziłeś się w Betlejem. Modlimy się o to w imieniu Jezusa.
Amen.